з Наднім'я і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
На антені Радіо Рація вітам панства в програмі «З Наднім'я і Березини». При мікрофоні Олександр Роман, а в дійсейшому програмі припомнімо о лідерах польської меншості на Білорусі, ктуже от 16 місяців сау оскаржані през режим в Мінську о рехабілітації назізму і поджигання до ненавісті. Також порозмовяємо з амбасадором Речепосполітої Польської на Білорусі Артуром Міхальським о варунках праці корпусу дипломатичного в краю, де Польська вважається за врога. В своїй колійності історик Ігор Мєльніков оповє о тим, в який спосіб вивіти радянські вербову у мешканців Полноцно-Всходніх воєводств Другої Речепосполітої.
Поляці на Білорусі.
Видаження.
Факти.
І опінія.
А зачинаємо програм з бульверсуючих інформацій з обводу Гродінського, де дійшло до колійного знищення польського місця пам'яті. Як подає портал ГОС з наднімна.пл, в місцевості Стріювка білоруські влади збужили помнік на збіровому гробі жовніжі армії Крайової. Ходи о кам'яний обеліск у пам'ятняйонце жовніжі 7-го одженьового батальйону кадрового армії Крайової, доводзеного пшес Збігнєва Чернецького. 20 вжесня 1943 року та єдностка сточила под Стріювкою буй з жандармерією німецькою, трацунц 32 жовніжі. О бестіальських діланнях диктаторського режиму вобец місць поховку польських жовніжі ще ж й порозмовяємо юж в наступному програмі. Нашим родакам на Білорусі втьонж грозі от 5 до 12 лет в'язнення. Презас зв'язку поляку Анжеліка Борис і діннікажа Анджея Почобута арештовано 16 місяців тому. Діловачі зосталі оскаржені през білоруські влади о рехабілітації нацизму і поджигання до ненавісті на тлі народовостьовим. Їх справа втьонж ще точи. Єднак дінькі старанням польських служб дипломатичних Анжеліка Борис опустила в'язнення мури 25 марця, чилі по року з пензоним за кратами. Презас зв'язку поляків знайдується вдома під надзором служб спеціальних. Вобець не змінено сродки запобігавче. Натомість в закладниках диктатора позостає Анджей Почобут. За кратами є стьонгля під пресію адміністрації в'язненний, яка забере йому право до кореспонденції в язику і чистим і не дає достępу до властивої опіки лікарській. Поляк позостає в в'язненню без вироку. Обець не знайдується в арешті слідчим номер 1 в Мінську і найправдоподобній запознається з матеріалами своєї справи. Репресія вобец польській меншості на Білорусі соученстю антипольській політики диктатора Лукашенки, уважає бивший амбасадор Білорусі в Польщі Павел Латушка.
Лукашенко є головним антипольським політиком, який до тієї пори певні функції нелегальні, політиком в краю, який фактично є огромним загроженням для Речепосполітої Польської і інтересам Польщі. Цей чоловік просто ненавидить Польщу і буде робити все, щоб показувати це через різні діяння.
По арештуванню лідерів в польській меншості на Білорусі в Польщі не запоминаю о терпенцих родаках. Ті, котрим удалося утіць від репресій політичних в краю, організую акцію солідарності і цілу час наголосняю у справи в'язнених поляків. Юж 150 днів війська Путіна неустанно нищило неподлеглу Україну. Агресор ламає вшельки засади проведення війни, тероризуючи і забіваючи спокійних обивателів, а також зжуцаючи ракети на об'єкти цивільні. В Вінниці, місті в середковій частині України, дійшло до трагедії, коли ж російські ракети спадли в центр міста. В результаті атаку згинуло кільканасть осіб, серед яких були також діти. Потиски трапили між іншими в будинок, де знайдувалося поміщення бюрове і пункти услугове, а також в дом офіцерів з салою концерту. Знищено зостало також центр медичне. В останніх днях росіяни почали удержати також в пристанки комунікації міській. Юж кілька таких випадків мало місце в Харкові. Наїжджця є цілу час вспіраний през режим Олександра Лукашенки, диктатору достępня край для збродничих дялань російського війська. З територією Білорусі між іншими сов припроводзані атаки ракетові по Україні. Натомість білорусіні сов шетівні тій війні, а тим барді учасниченню в ній. Мові дорадця Світлани Тихановській до справ політики міжнародової Франа Квячорка.
Треба з однієї сторони пам'ятати, що російська армія буде надалі використовувати білоруські території, але білоруські війська найшвидше не вийдуть. Якщо такий розказ буде отданий, є велика можливість, що ті війська підуть не на Київ, а повернуться і підуть на Мінськ.
Пробажинські діяння росіян не зламали народ український, який від 5 місяців дільно броні свого краю. Від початку інвазії на Україну Росія втратила в сумі вже понад 38,5 тисяча військових. Поздоровення з Гродна. Під таким титулом в Польщі відбулися концерти найсуннішого білоруського барда Віктора Шелкєвіча. Ще донедавна музика громадів сетки слухача на ойчизні. Єднак зараз заграв для тих, хто мусив утекати перед нагонкою політичною в краю. Музика гродінського барда забжмяла в Вроцлаві, Варшаві і Кракові. Уродзонный и вырасненный в Порозове, Виктор Шалкевич в своей творчості лонче элементы тожсамости польской и белорусской. Музык в сатиричный способ показує ментальность людей погранича давней Речепосполитой. Вели у творов также посвятил Гродно. Przecież то место называно кедыш третьего столицей Польски, твердя артиста.
Гродно не есть просто местом, не есть провинциальным местом. Так? Каждый великий książę литовский чи король польский защитил свою обоцностью наше место. Poniatowski, święty Kazimierz umarł w Grodnie, Kolbe pracował w Grodnie. To miasto, które jest warte do tego, żeby go opiewać w ogóle, żeby o nim coś pisać.
Setki mieszkających w Polsce Białorusinów przyszło, by posłuchać Wiktora Szałkiewicza. Byli obecni też ci, którzy znają artystę i jego twórczość od wielu lat. Te koncerty stali się przeniesieniem do dawnych czasów, kiedy mogli spotkać się na Białorusi, mówi weteran białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz.
Mimo wszystko, mimo represji, mimo gwałtu, mimo terroru, jednak ludzie trzymają w sercu tą białoruskość, polskość i tak dalej. I to poczucie prawdziwej kultury. Ja jestem wdzięczny, że on przyjechał, że możemy to odczuć jeszcze raz i wierzymy, że będziemy się spotykać i na ojczyźnie też.
Wiktor Szałkiewicz jest aktorem, showmanem, poetą, a także autorem 9 albumów muzycznych. Jego teksty przetłumaczono na 5 języków, a niemiecki magazyn Volker nazwał wykonawcę ostatnim prawdziwym bardem zaczarowanego kraju. Po raz drugi do uroczyska Borek koło Grudka zawitał festiwal przebudzonych Tutaka. Mimo nie najlepszej pogody organizatorom udało się stworzyć ciepłą atmosferę. Zgodnie z założeniami festiwalu mógł znaleźć na nim coś dla siebie każdy, zarówno dorośli, jak i dzieci. Wszystkie zaplanowane atrakcje przebiegały w niepowtarzalnym klimacie polsko-białoruskiego pogranicza, choć w tym roku jeszcze z ukraińskim akcentem. W ramach wydarzenia odbyła się akcja solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi. Uczestnicy mogli także wziąć udział w quizach językowych, czytaniach bajek dla dzieci, warsztatach, spektaklach, dyskusjach, koncertach muzycznych i wielu innych aktywnościach. Tego typu imprezy mają ogromne znaczenie, gdyż nawet próba organizowania i uczestnictwo w podobnej inicjatywie na Białorusi skutkowałoby długim terminem więziennym, uważa główny organizator festiwalu Paweł Stankiewicz.
Stwierdziliśmy, że taki festiwal jest nam potrzebny. Nam, Białorusinom z Białorusi, nam, Białorusinom stąd i nam, polskim obywatelom, a również wszystkim innym, którym są zaciekawieni tą kulturą. My chcemy pokazywać muzykę różnych gatunków, ale nie tylko muzykę. Chcemy pokazywać w ogóle sztukę i kulturę białoruską w jak najszerszej formie, wyglądzie.
Festiwal Tutaka to impreza, która ma na celu zachowanie ciągłości festiwalowej w Boryku w Waliłach, gdzie od 30 lat odbywał się legendarny festiwal muzyki białoruskiej Basowiszcze. Jest to przestrzeń wyjątkowa dla wielu mieszkańców Podlasia, dlatego organizatorzy chcą podtrzymać status tego miejsca i zachować możliwość spotkania z kulturą mniejszości białoruskiej. Mija 16 miesięcy, odkąd zostali aresztowani liderzy polskiej mniejszości na Białorusi. Dlatego w Białymstoku odbędzie się akcja solidarności z prześladowanymi Angeliką Borys i Andrzejem Poczobutem. Spotkanie organizuje Związek Polaków na Białorusi i Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 25 lipca o godzinie 19 zapraszamy do skweru przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki, żeby przypomnieć o cierpiących rodakach.
Polacy na Białorusi.
Wydarzenia,
fakty
i opinie.
To program z nadniemnej Berezyny. Na falach 98,1 Białystok i Grodno. Na falach 99,2 Biało-Podlaskie i Brześć. Jesteśmy również na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Życie z pasją.
Wywiady.
Reportaże.
Aktualności.
Długie kolejki po polskie wizy na Białorusi. Do takiej sytuacji doprowadziły ograniczenia covidowe, kryzys migracyjny wywołany przez Łukaszenkę oraz wojnę na Ukrainie. O pracy konsulatów w takich warunkach porozmawiam z Arturem Michalskim, ambasadorem Polski na Białorusi. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry państwu.
Pan pełni swoje obowiązki przebywając w Polsce, nie w Mińsku. Dlaczego?
W październiku 2020 roku zostałem poproszony do białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oznajmiono mi wtedy, że wzywają oni swojego ambasadora z Warszawy na konsultacje do Mińska i oczekują, że polska strona uczyni podobnie i że ja w przeciągu 2 dni opuszczę Białoruś. I zgodnie z zasadami dyplomacji tak też się stało. Przyjechałem do Polski na konsultacje. Było to w październiku 2020 roku i jak na razie nie ma po temu sprzyjających okoliczności i warunków, abym mógł na Białoruś powrócić. Spotkało to w tym samym dniu również mojego litewskiego kolegę. Obaj wyjechaliśmy. Dlaczego? Nie kryliśmy naszej solidarności z narodem białoruskim. Dawaliśmy wyraz dezaprobaty dla tłumienia pokojowych demonstracji. I jak rozumiem, stąd ta decyzja, żebym wyjechał na konsultacje. Niestety nie dotyczyło to tylko mnie. Na żądanie władz w Mińsku musieliśmy radykalnie, drastycznie ograniczyć liczbę personelu dyplomatycznego na Białorusi, czyli do 18 dyplomatów. Mieliśmy dyplomatów ponad 50.
Z tego co wiem, polskie placówki dyplomatyczne na Białorusi wydają najwięcej wiz.
Zawsze wydawaliśmy najwięcej wiz. Wychodzimy z założenia, że Białorusini są naszymi sąsiadami. Głęboko rozumiemy się i Białorusini chętnie do nas przyjeżdżali. Przypomnę, że przed COVID-em wydawaliśmy ponad 400 tysięcy wiz rocznie. To była największa liczba. Żadne inne przedstawicielstwo państwa unijnego w Mińsku nie wydawało tylu wiz. Bierze się to głównie stąd, że mieliśmy dużą reprezentację. Jesteśmy krajem sąsiednim. Wiele osób na Białorusi również powołuje się na polskie korzenie, na kontakty z rodzinami w Polsce i jest to jak gdyby polityka całkowicie naturalna. Obecnie po COVID-zie, a zwłaszcza przede wszystkim po tym drastycznej redukcji personelu dyplomatycznego na Białorusi, nasze możliwości są bardzo ograniczone. Ale niemniej jesteśmy w dalszym ciągu państwem numer jeden, który wydaje najwięcej wiz. W zeszłym roku wydaliśmy tych wiz około 170 tysięcy. W tym roku już ponad 110 tysięcy. Głównie są to wizy humanitarne i wizy tzw. Polish Business Harbor, osoby, które pragną w Polsce pracować. Inne państwa z bardzo wielu przyczyn, ale przede wszystkim z znikomej obsady personalnej tych wiz wydają zdecydowanie mniej.
Ale wcale nie jest łatwo uzyskać wizę i nie jest to tanie.
Jest ogromny popyt. Popyt, który jest teraz, powiedziałbym, nawet zdecydowanie większy niż był w okresie przed pandemią. Wynika to z bardzo wielu przyczyn. Przede wszystkim ze względu na wewnętrzną sytuację na Białorusi, represje na niespotykaną do tej pory skalę. Przypomnijmy, że około 1300 więźniów politycznych jest na Białorusi, znanych z imienia i nazwiska. Ta skala może być o wiele większa, możemy nie znać rzeczywistego, całego obrazu. Są różnego rodzaju prześladowania. Spadają też takie naturalne warunki do rozwoju. Ludzie to czują i coraz więcej osób chce, jeśli nie wyjechać na dłużej, to przynajmniej na chwilę odetchnąć i wyjechać do krajów Unii Europejskiej. Znowuż, jesteśmy sąsiadami, mamy tą tradycję i tą renomę, że wydajemy wizy, wydajemy ich dużo i stąd wobec naszych urzędów konsularnych jest, bym powiedział, niezwykłe oblężenie, są potworne kolejki. Po prostu niezależnie od tego, że stosujemy również różnego rodzaju mechanizmy, które pozwalają na wydawanie więcej wiz, mimo tak skromnej obsady, no to niestety praw fizyki się nie zmieni.
Powyborcze represje doprowadziły do tego, że tysiące obywateli Białorusi uciekło do Polski, otrzymując wizę humanitarną. Czy cały czas istnieje możliwość uzyskania takiej wizy?
Tak, w dalszym ciągu wydajemy wizy humanitarne, dlatego że w dalszym ciągu nie zmieniła się sytuacja na Białorusi. Wiemy, rozumiemy to, że wiele osób poddawanych jest represjom. Rozumiemy, że ludzie czują się zagrożeni. Zresztą ci, którzy przyjeżdżają do Polski i do innych miejsc na Litwę, ale głównie do Polski, to opowiadają, co przeszli. I często są to bardzo smutne, głęboko smutne relacje, czasami zatrważające. Więc dopóki taka sytuacja trwa, nie ma powodu, ażebyśmy przestawali wydawać wizy humanitarne.
Życie z pasją.
Wywiady,
reportaże,
aktualności.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Pamiętniki historyczne.
Osoby,
miejsca,
nieznane fakty.
Wywiad sowiecki stosował kilka metod werbowania agentów i informatorów. Najczęściej bolszewicy stosowali metodę śledzenia korespondencji obywatela sowieckiego z krewnymi w Polsce, po czym zmuszali sowieckich ludzi do napisania listu do krewnych za granicą, w którym prosili o spotkanie z osobą, która przyniesie list i o pomoc tym osobom. Jeśli Polak odmawiał w kolejnym liście, pojawiała się informacja, że mieszkaniec BSRR ma kłopoty. Kto w takiej sytuacji się wahał? Druga i najczęstsza metoda była oczywiście szantaż. Schwytanemu na granicy przemytnikowi czy aresztowanemu za kradzież chłopowi bolszewicy grozili ssyłką na Syberię. Dawano mu jednak szansę na zadośćuczynienie poprzez pomoc radzieckim organom specjalnym. GPU i GRU często korzystali z usług członków zdelegalizowanych w Polsce organizacji partyjnych, nie zawsze komunistycznych. Jako argument podczas werbowania agentów wykorzystywano postulat konieczności pomocy w obronie ZSRR przed agresją ze strony wspólnego kapitalistycznego Zachodu. Wśród osób, które próbowali uciec z BSRR przed kolektywizacją i represjami stalinowskimi, było wiele sowieckich agentów. Wywiad radziecki wykorzystywał takich ludzi i grożąc, że mecz proletariatu dosiągnie ich i tam, za granicą, albo ich krewnych na terenie BSRR, właśnie przymuszali tych ludzi pracować na wywiad radziecki. W Polsce sowiecki wywiad werbował przedstawicieli uboższych warstw chłopstwa. Głównym argumentem był ekonomiczny i socjalny bonus. Jakie dane osoba mogła otrzymać w Związku Radzieckim w przypadku współpracy? Czy wstąpić do komsomolu, czy wstąpić do partii nawet? No i od tych bonusów czekali właśnie te agenci, które pracowali na Związek Radziecki. Niektórzy oczywiście dostawali kasy, dla nich to była zwykła praca. Wywiad wyposażał takie osoby w broń i ci pracowali jako kurierzy. Z usług tej kategorii polskich obywateli chętnie korzystał Razwiedupor, czyli wywiad Armii Czerwonej. Wreszcie wywiad sowiecki starał się werbować członków organizacji Pitlerowskich oraz też Białej Emigracji, które działali w północno-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej. W styczniu 1933 roku Paweł Klimantowicz, pseudonim Paulow, pochodzący z Radaszkowicz, został skazany na 7 lat więzienia, bo na zlecenie z Mińska zbierał dane o rosyjskich emigrantach w Wilnie w celu przyszłego werbunku tych ludzi. Do pracy w północno-wschodnich województwach międzywojennej Polski agentów szkolono w stolicy BSRR, czyli w Mińsku. Szpiecy byli przygotowani do tworzenia grup dywersyjnych składających się z 3 lub 5 osób i do sabotażu podczas działań wojennych. Uczyli się podstaw konspiracji, topografii wojskowej, geografii kraju, struktury wojska i policji kraju kapitalistycznego, w którym będą działać. Ważnym punktem było też stworzenie historii na wypadek, gdyby zostali schwytani. Dywersanci z Mińska, zatrzymani przez kopistów, zazwyczaj podczas przesłuchań mówili, że są sierotami. Właśnie rodzice zginęli lub zostali zabici w czasie I wojny światowej, a sami i nie są fizycznie zdolni do służby wojskowej. Przed podjęciem współpracy z GPU agent podpisywał zobowiązanie. I tutaj właśnie przytoczę fragment tego dokumentu. Zobowiązuję się do sumiennej i wiernej pracy. Jeśli zdradzę swoją ojczyznę, pierwszą odpowie za to moja rodzina, potem ja, a potem wszyscy moi krewni. Koniec cytaty. No więc dokument był bardzo straszny. Początkowa praca agenta była dość szczodrze opłacana. Nawet dawali dolary, złoty czerwońcy. Agenci GPU, którzy pracowali na terytorium Polski, otrzymywali wynagrodzenie zarówno właśnie w walucie polskiej też, jak i w rublach radzieckich, ale głównie oczywiście w dolarach i w złocie. Wraz ze wzrostem zaangażowania w działalność szpiegowską środki finansowe jednak malali. W Mińsku wyjaśniano to słabym wynikiem pracy agentów i zachęcano szpiegów do bardziej sumiennej pracy.
Pamiętniki historyczne.
Osoby.
Miejsca.
Nieznane fakty.
Program z nadniemnej Berezyny powoli dobiega końca. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z nadniemna na uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na uchodźstwie oraz na portalach internetowych znadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.30 czasu polskiego, 8.30 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych mal. Ciebie mały ogrodnik zasadził groszków 1000. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o 1000 więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię nimi urzec. Naręczem przyszedł raz prosić o jedno te słowo, oślepił go twych oczu blask, milczałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modle wiotkich powoi. Pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Zaczarowanych lasów i zaczarowanych.